Jest to temat trudny, powiem szczerze, z tego względu, nie żeby go powiedzieć, tylko jeżeli każdy na siebie, przynajmniej ja na siebie popatrzę, to mogę powiedzieć, że prawie w każdym punkcie człowiek nie dociąga do tego, aby to stanowisko tak szlachetne i godne zajmować. W pełni jesteśmy takimi naczyniami przeciekającymi, no ale przynajmniej wskazane jest to, abyśmy dążyli do tego kierunku, który Pismo Święte, w szczególności apostoł Paweł, nam wyznaczył dla całych zborów. Skąd się ci bracia starsi, diakoni, biskupi, różnie to jest tłumaczone, wzięli? Generalnie to takimi arcypasterzami to byli postanowieni apostołowie. To za nimi modlił się Pan Jezus, Panu Bogu dziękował, że nie utracił żadnego z nich, ale modlił się ich błogosławieństwo, z wyjątkiem Judasza, który odpadł. Bracia później starali się, jak gdyby, ten stan naprawić. Wybrali Macieja, chociaż się później z czasem okazało, że wola Boża była inna. Więc nie zawsze to jest tak, że nasze pragnienia, nasza wola znajduje akceptację u Najwyższego Stwórcy. Pan Jezus powiedział, że później modli się nie tylko za nimi, ale również za tymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie. No i między innymi my należymy do tych, którzy przez słowo apostołów, a potem przez innych, żeśmy zrozumieli, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie i nie ma pod niebem żadnego imienia innego danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni, jak imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezów w 4 rozdziale od 16 wersetu, od 11 wersetu pisze tak. I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele, ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwaniu, ku budowaniu ciała Chrystusowego, abyśmy się wszyscy rzeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego i męża doskonałego w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. Abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki, przez fortel ludzki, przez chytrość podejścia błędem. Ale szczerymi będąc w miłości, rośmy onego we wszystkim, który jest głową, to jest w Chrystusa. A więc taka była wola Boża, aby dał dla rozwoju Kościoła apostoły, potem proroki, ewangelisty, pasterze, nauczyciele. I wśród nich, myślę, może nie są wymienieni jak tak zwani starsi, ale te słowa zawierają też braci starszych i diakonów, których praca ma polegać na spojeniu świętych, na usługiwaniu pracy, ku budowaniu ciała Chrystusowego. A żeśmy się wszyscy, jeszcze raz ten werset czytam, zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego. Co to jest jedność wiary i znajomości Syna Bożego? To można by było całą godzinę mówić, oddzielny wykład. Ja tylko chcę przeczytać przypomnieć to w tym rozdziale dotyczącym też organizacji zborów słowa brata Russella, jak on to jedność pojmował. Jedność wiary jest pożądana, należy do niej dążyć, ale nie do tego rodzaju jedności, o jaką się powszechnie starają. Jedność ta ma być na punkcie wiary raz świętym podanej, w jej czystości i prostocie i z zupełną wolnością dla każdego członka w wyborze innych zapatrywań na punkty mniejszej wagi, bez żadnej instrukcji co do jakichś ludzkich rozumowań, teorii itd. Biblijne pojęcie jedności opiera się na podstawowych zasadach Ewangelii, na naszym odkupieniu przez kosztowną krew i na naszym usprawiedliwieniu przez wiarę, na naszym poświęceniu, oddaniu się Panu, prawdzie i służbie oraz służbie dla braci. I trzecie, bez tych podstawowych rzeczy, na których jedność koniecznie musi polegać, nie może być biblijnej społeczności. Na każdym innym punkcie dopuszcza się zupełną wolność, z tym jednak zastrzeżeniem, aby samemu wiedzieć i innym pomagać do zobaczenia planu boskiego w każdym jego szczególe. W ten sposób każdy członek ciała Chrystusowego, zachowując osobistą swoją wolność jest tak zupełnie oddany na usługi głowy i wszystkich innych członków, że sprawi mu przyjemność, oddając za nich wszystko, co posiada, nawet życie swoje własne. Myślę, że to na tym też ta jedność w Kościele zawsze polegała. Ludzie chcieli na różny sposób to interpretować, chcieli to wolność nieraz siłą wprowadzać, ale to, co brat Rasek tutaj podkreśla i to, co apostoł Paweł mówi, że ta prostota, ta Ewangelia, która została dana tak naprawdę na Górze Błogosławieństw, to o prostotę tej Ewangelii Kościół powinien się modlić, się starać i według tej prostoty się rozwijać. Ostatnio jeden z braci mi przysłał, słuchając jakiś tam ostatni mój wykład, taką uwagę, że niedokładnie zacytowałem słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, chociaż mówiłem skrótem z głowy, że będzie kazana ta Ewangelia na świadectwo wszystkich narodów. To on to podkreślił, że będzie kazana ta Ewangelia, to jest wycisk słowo ta. I że w tym czasie, kiedy Pan Jezus mówił, to nie było żadnej innej Ewangelii, chociaż do końca się z nim nie zgadzam, i nie ma do dzisiaj żadnej innej Ewangelii, jak Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa, która w szczególności była jak gdyby zapoczątkowana kazaniem na górze i to wszystko, co Pan Jezus przez całe 3,5 roku braciom apostołom przekazywał. To jest czysta, wspaniała Ewangelia, która daje życie, jedność, społeczność i pokój każdej społeczności, każdemu zborowi, wszystkim braciom. Skoro jest taka wola Boża i Pana, aby ewangeliści, bracia starsi, prorocy pracowali nad spojeniem świętych, nad jednością w Jezusie Chrystusie, to apostoł Paweł zaleca cały szereg takich już różnych, indywidualnych wskazówek, na co musimy zwrócić uwagę. Przygotowując się do tego tematu, to zwróciłem uwagę na to, że przez wiele lat trochę tak czytałem, i to jest często się w życiu na tym łapię, że coś czytam, a potem się okazuje, że to jednak nie do końca tak jest, jak czytam. Ale skąd się wzięło to, że zbory miały wybierać braci starszych? Pierwszym takim, jak gdyby, wskazówką, czy momentem, kiedy bracia podjęli ciężar wyboru braci, którzy mieli służyć, tak jak mówiłem, byli apostołowie, którzy w miejsce Judasza, który odszedł od Pana, zradził go, w końcu się powiesił, to próbowali wybrać na ich innego miejsce Macieja. No wybrali Macieja, ale był też jeszcze Józef, zwany Barsabaszem. Sposób wyboru, jeszcze do tego jeszcze później wrócę, polegał na rzucaniu losu. Nie uważali, że jak los padnie, to Pan Bóg tak kieruje, że to chce, aby ten i dany człowiek był głos. My przez wiele lat żeśmy aprobowali i stosujemy do dzisiaj to, co żeśmy przeczytali w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale, w 22 i 23 wersecie. Utwierdzając duszę uczniów i napominając, aby trwali w wierze i mówiąc, że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. A gdy im przez głosy postanowili starsze w każdym zborze i modlili się z postami, poruczyli je Panu, z którego uwierzyli. To nasze tłumaczenie oddaje właśnie, że przez głosy. Kiedy wnikłem, zacząłem studiować inne tłumaczenia Pisma Świętego, Biblię Tysiąclecia, te inne, to się okazuje, że tak naprawdę to apostołowie tam nie przez głosy braci zboru tego efeskiego wybrali tych starszych. Bo te tłumaczenia mówią, że przez nałożenie rąk, jakby szczególne błogosławieństwo. Podobnego atrybutu użył apostoł Paweł, kiedy powoływał na biskupa Tymoteusza. To jednak nie znaczy, że to, co my stosujemy, to nie jest jakieś takie biblijne. Ponieważ kiedy czytamy Dzieje Apostolskie czy listy, to widzimy, że można powiedzieć przypuszczalnie cała wspólnota brała czynny udział w tym, aby być może wyznaczyć, czy tak jak to my nazywamy, nominować braci do tego udziału w służbie pańskiej. Na przykład Dzieje Apostolskie, 6 rozdział i 5 werset. Znajdujemy tam opis, kiedy może od drugiego nawet. A tak oni 12 zwoławszy mnóstwo uczniów, rzekli: nie jest słuszne, żebyśmy my, opuściwszy Słowo Boże, służyli stołom. Upatrzcie wtedy, bracia, między sobą 7 mężów, dobre świadectwo mających, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których byśmy postanowili nad tą sprawą, a my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy. I podobała się ona rzecz onemu wszystkiemu mnóstwu i obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Permena, i Mikołaja, nowo nawróconego Antyjecheńczyka. Tych stawili przed apostołów, którzy pomodliwszy się kładli na nich ręce, a Słowo Boże się pomnażało. A więc tu Pismo Święte nam mówi, że w pierwotnym Kościele to niejako rzeczywiście bracia, gdy wskazywali, wybierali spośród czystego grona tych, do których mieli największe zaufanie, którzy byli pełni Ducha Świętego. Tak się zastanawiam nieraz, jak to można, czy ja mogę, czy ktokolwiek z braci ocenić, czy ktoś jest pełen Ducha Świętego. Ale ja myślę, że przez życie, przez stosunek do drugich braci można to zobaczyć, czy ten człowiek jest pod wpływem Ducha Świętego, czy też nie. Podobnie rzecz się miała w 16 rozdziale też Dziejów Apostolskich, kiedy czytamy w 2 wersecie: i przyszedł do Derby, do Listry, a oto tam był uczeń niektóry imieniem Tymoteusz, syn niektórej niewiasty Żydówki wiernej, a ojca Greka. Temu świadectwo dawali bracia, którzy byli w Liszczy i w Ikonii. Chciał tedy Paweł, aby ten z nim szedł, którego wziąwszy obrzezał dla Żydów, którzy byli na onych miejscach, bo wszyscy widzieli, a ojciec jego był Grekiem. A w innym miejscu mówił, że też włożył ręce na niego i też ten Tymoteusz był pełen Ducha Świętego. Ale tu Pismo Święte nam mówi, że temu świadectwo dawali bracia, którzy byli w Liszcze i w Ikonii. A więc widzimy, że chociaż w pierwotnym Kościele ten wybór i decyzja ostatecznie należała do nie tylko do apostołów, bo kiedy czytamy list do Tytusa, to tam apostoł Paweł, pisząc do Tytusa, mówi: zostawiłem cię na Krecie i dałem ci rozkaz, abyś po zborach ustanowił starszych. A więc nie tylko apostołowie, ale ci pierwsi tak bracia, którzy stali na czele prawdy, będący pełni Ducha Świętego, jak gdyby Duch Święty im zlecił, aby oni pewien ciężar podejmowali na to, aby tych braci tam naznaczali. Ale myślę, tak jak zaznaczyłem na początku, działo to się zawsze za pełną aprobatą i za dobrym świadectwem danego społeczności, danej społeczności, danego zboru. Jak ci bracia starsi teraz, kto to był? Czy możemy wiedzieć, kto to był Tymoteusz, Tytus, wielu innych? A myślę, że też takim wzorem brata starszego czy biskupa to dla całego Kościoła to chyba był apostoł Paweł. I dlatego chcę braciom zwrócić uwagę, chociaż był to dla nas wzór niedościgniony, to on nam cały szereg zostawił szczegółów, w szczególności w liście do Tytusa, a jeszcze więcej w liście do Tymoteusza, jakim kryteriom powinni podlegać bracia starsi i diakoni. To jednak dawał te wytyczne, ale jak gdyby od siebie. On chciał powiedzieć braciom: patrzcie, jakim ja byłem, kiedy wam służyłem, i teraz wam przekazuję, na co powinniście zwracać uwagę, wybierając braci starszych czy też diakonów do tej chwalebnej służby. I dlatego czytam takie wyciskające, można powiedzieć, łzy w oczach słowa, które nam zapisało Pismo Święte Łukasz w Ewangelii w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. Są to słowa, które zostały, nazwałem to nawet niejako testament apostoła Pawła. Odczytam go teraz, a potem kilka słów się zastanowimy, położymy nacisk, na co apostoł Paweł zwracał uwagę. 17 werset. Wtedy z Miletu posławszy do Efezu, przyzwał do siebie starszych zborowych, którzy, gdy do niego przyszli, rzekł im: wy wiecie od pierwszego dnia, którego przyszedł do Azji, jaką z wami po wszystek czas był, służąc Panu ze wszelką uniżonością i z wielą łez i pokus, które na mnie przychodziły z zasadek żydowskich, jaką się nie schraniał niczego, co by było pożyteczne, abym wam nie oznajmił i nie uczył was jawnie i po domach, świadectwo wydawając i Żydom, i Grekom o pokucie ku Bogu i o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. A oto teraz ja, będąc związany duchem, idę do Jeruzalemu, nie wiedząc, co tam na mnie ma przyjść, tylko że to Duch Święty po miastach świadczy, powiadamiając, że mnie uwięzienie i uciski czekają. Wszakże ja na nic nie dbam i nie jest mi tak droga dusza moja, abym tylko bieg mój z radością wykonał i posługę, którą wziął od Pana Jezusa na oświadczenie Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto ja wiem, że już więcej nie oglądacie oblicza mojego. Wy wszyscy, między którymi im chodził, każąc Królestwo Boże. Przetoż oświadczam się wam dnia dzisiejszego, że ja jest czysty od krwi wszystkich. Albowiem nie chroniłem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. Pilnujcie wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postawił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Bo ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilce okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. A z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przetoż czujcie, pomnąc, żem przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. A teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego, który może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. Srebra albo złota albo szaty nie pożądałem od nikogo. Owszem, sami wiecie, że moim potrzebom i tych, którzy ze mną służyły te oto ręce moje. Wszystko wam ci okazał, iż tak pracując musimy podejmować słabe, a pamiętać na słowa Pana Jezusowe, że on rzekł: szczęśliwsza jest rzecz dawać, niżeli brać. A to powiedziawszy, klęknął na kolana swoje i modlił się z nimi wszystkimi. I stał się wielki płacz wszystkich, a upadając na szyję Pawłową, całowali go i tak go pożegnali. Te słowa apostoła Pawła to jest niejakie takie proroctwo na cały wiek Ewangelii. Takie wytyczne dla braci starszych, aby patrzyli na niego. On, to nie było jakieś zadufanie w sobie, kiedy powiedział, bodajże w liście do Koryntian: bądźcie naśladowcami moimi, jaką ja jest Chrystusowy. On zawsze na pierwszym miejscu Pana Jezusa stawiał, ale wiedział, jak żył, wiedział, czemu się poświęcił. Kiedy Pan mu się objawił w drodze do Damaszku, to po nim jego pragnieniem było, że tak jak on całe życie, całe swoje jestestwo, wszystko, co miał, poświęcił na służbę dla Pana Jezusa Chrystusa, przez to też i dla braci, żeby bracia, szczególnie bracia starsi, brali z niego właśnie podobieństwo, przykład i byli naśladowcami jego, jak on był naśladowcą Jezusa Chrystusa. Warto sobie w domu te słowa często czytać, jakim był ten apostoł Paweł. Nawet godzinę czy półtora by zabrakło, abym w szczegółach opisał te wszystkie jego zachowania w trudnych chwilach, w chwilach radosnych, kiedy to jego całą troską życia była służba właśnie dla braci. Jak trzeba, to strofował, jak trzeba, się modlił. Jak trzeba, to się cieszył w tym cudownym liście do Filipian, kiedy do tych swoich najbliższych przyjaciół, a kiedy był zasmucony, jak suchy list taki ostry może nawet pisał do braci w Galacjan. Ale to wszystko w życiu zborowym jest potrzebne, w rozwoju Kościoła, w bo takie nasz doświadczenia, chwile i radości, i smutku spotykają. On pisze werset 19, że ta służba dla Pana to z wielką pokorą i ze łzami była. I to już jest pierwsza wskazówka na tym, dla nas, którzy, jeżeli będziemy braćmi starszymi, czy ktokolwiek będzie, aby też wziął sobie to do serca, to później do Tymoteusza apostoł Paweł pisał, że brat starszy czy diakon to powinien być pełen pokory. On pełen pokory i ze łzami bez względu na przeciwności, jakie Żydzi na niego naśladowali. Przecież był i kamienowany, i biczowany, a jednak mimo jego bólu cielesnego, łez, trudności, to jednak z pełną pokorą pragnął służyć Panu. Werset 20. Nie żałował niczego, co mogłoby braciom pomagać. To są też wspaniałe słowa i jego postawa. Niczego. W tym słowie są zawarte i słowa radości, i słowa może nieraz i nagany, słowa pracy cielesnej. Tam na koniec pisze, w wielu innych miejscach napomina też i Tymoteusza, i w szczególności braci starszych, że wielu z nich uchybiło wiary, bo miłość pieniądza pociągnęła ich do tego, że Ewangelię to zrobili z Ewangelii biznes. A mówi, to nie na tym rzecz polega. My na ten świat nic żeśmy nie wnieśli, nic z niego nie zabierzemy. I brat starszy nie powinien być pazerny ani na pieniądze, ani na rzeczy tego świata. Nie żałowałem niczego, co mogłoby braciom pomagać. I to jest wskazówka dla braci starszych i też diakonów, że to wszystko, czy dobre słowo, czy nawet datek pieniężny, czy materialny, czy słowo pociechy, czy też nagany, to wszystko, co może służyć do tego budowania Kościoła, zachowania jedności, to chcę podkreślić, zachowania jedności, bez względu na różnice, żeby to zborowi i braciom dawać. Nie żałować niczego, co mogłoby braciom pomagać. Taki był apostoł Paweł. Głosił z najwyższą powagą naukę, a ta nauka brzmiała: odwróćcie się od grzechu do Boga i złóżcie ufność w Panu naszym Jezusie Chrystusie. To był sztandarowy temat, jaki apostoł Paweł głosił wśród Żydów i wśród Boga. Pokazanie, że nie ma żadnego innego imienia w Jezusie Chrystusie. Że liczy się zbawienie tylko w Nim i wiara. Że tylko wiara w imię Jezusa Chrystusa daje łączność z Panem Bogiem. Że odwrócenie się od grzechu, od Boga, złożenie ufności w Panu naszym Jezusie Chrystusie, to bracia starsi powinni mieć przede wszystkim w swoich sercach i umyślach, aby to głosić braterstwu, a nie tylko braciom, ale też wszystkich, których apostoł Paweł w swojej drodze napotkał. Na każdym miejscu, czy w drodze na pustyni, czy w karawanie, czy w synagogach, czy też po domach. Jest też wskazówka ładna, której myślę, że nieczęsto korzystamy, że nie tylko miejscem zborowym budowanie jest sala czy zborowa, ale bardzo często takie może nawet w mniejszym gronie braterskim spotkania, oczywiście dla wszystkich otwarte, po domach budują społeczność Jezusa Chrystusa i budowanie zboru i sympatii jednego brata do drugiego, społeczności pełnej radości, pełnej Ducha Świętego. Werset 24. Zadanie otrzymane od Pana Jezusa, głosić w całej pełni dobrą nowinę o Bożej dobroci i miłości. To jest główny cel. Ogłoszenie wszystkim braciom i ludziom, głoszenie pełni dobrej nowiny o Bożej dobroci i Bożej miłości. Często myślę, że się gubimy gdzieś to, tę sztandarową Ewangelię sobie gubimy. Zajmujemy się różnymi rzeczami, o których jeszcze będę mówił. Apostoł Paweł tak Tymoteusza przestrzega. Ale naszym celem i każdego brata starszego, a nie tylko brata, ale każdego brata, to jest głosić całej pełni, jak apostoł Paweł, dobrą nowinę o Bożej dobroci i miłości. Że Bóg nas kocha. Że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Że bez względu na to, jeżeli upadniemy, jeżeli zgrzeszymy, a do Pana Boga, czy do Pana Jezusa, przez imię Jego się zwrócimy, to On mówi, że mamy orędownika. Dziateczki, nie grzeście, mówi apostoł Jan. Ale jest to rzeczą niemożliwą. Sam apostoł Paweł mówił, że nie zawsze czynię nie to, co bym chciał. Ale mamy orędownika, który za nami stawia się przed obliczością Bożą. Ilekroć byśmy zgrzeszyli, byśmy upadli, popełnimy błąd, jak z otwartym sercem zwrócimy się do Pana Boga, On nam daruje. On nam wybaczy, bo taki jest wielki Pan. I tylko jedyną poprzeczkę dla Niego stawiamy, a to poprzeczko jest to, co się modlimy w Ewangelii, w modlitwie, że odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeżeli naszym braciom nie odpuścimy, jeżeli jakieś zadry w sercach będziemy chowali, a szczególnie do siebie to mówię jako braci starszych, to właśnie Pan Bóg nam też nie przebaczy. To jest jedyne ograniczenie boskiej dobroci, boskiego miłosierdzia. I był samowystarczalny. Ostrzegł też braci starszych, apostoł Paweł. Zostawił wzór, jakim był, jak pracował. Jeszcze więc szerzej za moment powiem słowami apostoła do listu do Tymoteusza. Ale ostrzegł też, pisał do Tymoteusza, że kto biskupstwa żąda, to wspaniałej pracy żąda. Ale ostrzegł też tam, jeszcze w braci w Efezie, że ci, którzy tej pracy żądają, to biorą na siebie niesamowicie wielką odpowiedzialność. Są odpowiedzialni za umysły i dusze braci w zborze. I ostrzegł, że często, i przedstawił, jak Ewangelii widzimy, że tak było. Zaraz na początku, kiedy apostołowie zasnęli, to z tych braci, biskupów, starszych, to było wielu takich, którzy stawali się wilkami okrutnymi, którzy trzodzie i ofolgowali, którzy nią rządzili, karali. Nie tak, jak mówi apostoł Piotr w swoim liście. Może to też na koniec odczytam, że ja, współstarszy, ja proszę was starszy, abyście paśli trzodę waszą nie poniewolnie, ale dobrowolnie, nie dla sprosnego zysku, ale dla tej idei, którą na pierwszym początku przeczytałem, abyśmy się budowali w jedność wiary w imię Jezusa Chrystusa. Taki był apostoł Paweł. Jak już zaznaczyłem, to w bardzo mizernym stopniu, jak popatrzę na wieloletnią swoją służbę, to mogę powiedzieć, że w czymkolwiek tam apostołowi mogłem dorównać. Ale jest naszym celem i pragnieniem to, żeby w tym kierunku dążyć. Kiedy braterstwo dyskutowali w tym roku na zebraniu braci starszych, jakim właśnie starsi powinni być, to te słowo, o którym może zaczniemy ten list do Tymoteusza, trzeci rozdział, od pierwszego wersetu. Wierna jest to mowa, jeżeli kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda. Ale biskup ma być nienaganiony i na tym się zatrzymam. Biskup nienaganiony. Czy jest to możliwe? Może jeden apostoł Paweł był rzeczywiście nienaganiony. Zauważono, jak bracia mówili, że kryterium całkowitej nienaganności i braku popełnienia jakichkolwiek błędów jest po prostu niemożliwe. Zauważamy, że nawet tak szlachetny człowiek, jak apostoł Piotr, pełen miłości do Jezusa Chrystusa, gotowy poświęcić za Niego życie, jednak w różnych sytuacjach życia błędy popełniał, czy nie? Popełniał. I to jest taką może... nie wiem, jakiego słowa użyć, ale dla nas, dla braci starszych, taką troszeczkę radością, że jeżeli nam się te błędy też zdarzają i się zdarzą, to jeżeli będziemy zachowywali się jak Piotr, jeżeli z pokorą napomnienie będziemy przyjmowali, to zawsze mili Panu będziemy. Przecież on nawet wtedy, kiedy już Pan go przywrócił do służby, to potrafił się, nie chcę powiedzieć fałszywie, ale kiedy z braćmi z pogan się spotykał, to jak z nimi obcował, to wszystko bardzo dobrze. Jak to się mówi, cacy glacy. Ale kiedy Żydzi na niego patrzyli, to już nie był szczery do końca. I dopiero kiedy apostoł Paweł to zauważył, to sprzeciwił mu się twarzą w twarz. I to jest też godne podkreślenia, że jeżeli widzimy, że w szczególności bracia starsi, o tym to jeszcze będę mówił, jeżeli błądzą, jeżeli popełniają błędy, to trzeba, tak jak apostoł Paweł, to jest też przykład dla braci starszych, sprzeciwić się, twarzą w twarz. Nie gdzieś po kątach, po ogródkach, po domach, ale przyjść i bratu twarzą w twarz to powiedzieć. Dlatego decydujące znaczenie w tej nienaganności ma tu doskonałość i szczerość intencji oraz zachowywanie możliwie najwyższych standardów moralnych. Nienagannością jest także staranie się w spełnieniu tych wymagań, które apostoł Paweł dalej nam tam pod spodem opisuje. I to też polecam braterstwu ciekawe różne tłumaczenia wziąć. To jak weźmiemy, no będę się opierał na gdańskiej, ale jak weźmiemy różne tłumaczenia, to one niektóre wersety, niektóre te wymagania czasami inaczej trochę oddają, co wzajemnie się wspaniale uzupełnia. Na przykład ten Nowy Testament żydowski to podaje, że brat starszy powinien być przygotowany czy na porządek. Taka niby drobna rzecz, ale że w codziennym swoim życiu powinien być lubić, aby wokół niego był pewnego rodzaju czystość i porządek. Ale biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony. No bracia wtedy to też długo dyskutowali, co to znaczy mąż jednej żony. Żeśmy doszli wtedy do wniosku, chociaż różne głosy były, ja przedstawię swój, że w nawiązaniu do późniejszych słów, które apostoł Paweł pisze, że biskup to powinien dom swój najpierw prawidłowo prowadzić, umieć dzieci wychować i tak dalej, to pokazuje nam, że małżeństwo w życiu brata starszego jest rzeczą ważną. To nie jest koniecznością, chcę to podkreślić, że bracia młodsi, kawalerowie nie mogą służyć i braci starszymi być. Ale pewne doświadczenie życiowe, małżeństwo, wychowanie dzieci, to staje nowy taki przedpole do tego, jeżeli tam potrafimy zarządzać, jeżeli nasze rodziny są serdeczne, pełne Ducha Świętego, w szacunku dzieci do rodziców i odwrotnie, to to pozwala później z taką miłością i szacunkiem patrzeć na zbór. Ponieważ brat starszy powinien być jak ojciec w rodzinie. Umieć ten zbór szanować, umieć miłować, umieć napominać, tak jak ojciec dzieci w swoim domu. I mąż jednej żony. To jest taka ciekawa rzecz, to w pierwotnym kościele, dlaczego apostoł zaleca tylko jedną żonę? Jako ciekawostkę powiem, że w tamtym czasie wielożeństwo nie było grzechem. To wielożeństwo, które Pan Bóg zaakceptował chociażby w życiu Abrahama, Jakuba i wielu innych braci starszych, ono trwało w zasadzie, Żydzi sefraudyjscy to prawie do dnia dzisiejszego to traktują, że mogą mieć kilka te wielożeństwa. Ale tutaj myślę, że wchodzi w rachubę też taka prosta rzecz, dlaczego apostoł Paweł to podkreślił. Człowiek, który miałby na utrzymaniu dwie żony, czy tam nawet, no powiedzmy już tylko dwie, z tego wiele dzieci, no to jest rozdarty. Albo się bierze za zbór i służy zborowi, albo ma tak wiele obowiązków rodziny. I dlatego apostoł Paweł, myślę, dlatego to podkreślał mąż jednej żony, że życie rodzinne, problemy życia rodzinnego, radości, miłość, wychowanie dzieci, to wszystko przenosi się i to jest plus do życia zborowego. Ale nadmiar tych doczesnych obowiązków może spowodować, że nie będziemy w sposób należyty dbali o doświadczenia tego i życie zboru w codziennej naszej służbie. Dalej apostoł Paweł pisze, że ma być czuły i trzeźwy. Czuły, no czuły to bracia, to człowiek może być na różne rzeczy czuły. Ja myślę, że brat starszy to powinien być tak jak jakieś urządzenie alarmujące, które tam przestrzega przed czym. Że taki człowiek to jest też ideał, ale musi być czuły na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Ale musi być też czuły na słowa uczucia, na miłości, na serdeczność. To jest wielka praca i wielkie dzieło do spełnienia. I dlatego jeżeli brat starszy jest czuły i taki wyczulony na serdeczność, na wiele innych rzeczy, to apostoł Paweł to zaleca. Widzimy, że takim był apostoł Paweł. Jak Galacjanie odeszli od czystej Ewangelii i zaczęli się bawić doktrynami judaistycznymi, to apostoł Paweł był na to czuły i ich zdecydowanie zestrofował. Mówi, czy was, co się z wami stało? Gdzie żeście zatracili waszą pierwszą radość? Coż nie tak dawno mogliście, chcieliście nad mi oczy oddać, a teraz co? Ale z kolei, kiedy spotykał się z miłością, z braćmi, z sympatią, z radością w Duchu Świętym w liście do Filipian, to może to jeden z najpiękniejszych jego listów, pełen właśnie takiego uniesienia i euforii, jak w zborze powinno być i jak może być. Brat trzeźwy, czyli rozważny, to brat trzeźwy, który ma umysł, którego, jak mówi apostoł Paweł w innym miejscu, byle tam zachwianie wiatrem czy jakoś nauko zaraz mu tam w głowie zamiesza i sprawi, że nie będzie tej takiej trzeźwości umysłu miał. Będzie patrzył, co się wokół dzieje, na świecie, na zboże. Brat trzeźwy to taki, który umie słuchać drugiego człowieka. To jest rzecz bardzo ważna. Chociaż ma swoje, tak jak brat Asel dzisiaj pisał na początku, czytałem to, że mamy każdą osobistą wolność spojrzenia na pewne problemy wagi takiej drugorzędnej, a w tym kręgosłupie jesteśmy w jedności. To jednak rzecz bardzo ważną, aby zbór się budował, aby zachować jedność społeczności. To jest umieć słuchać drugiego człowieka. Mogę sobie powiedzieć, że też staram się to czynić, ale jakże często z kim nieraz jak rozmawiamy, to już no wielu z nas już mamy tam sobie nagrane, co tam mogą nam mówić. To nieraz nie. Przekonuję się tak jak tutaj, co mówiłem, że tyle razy czytałem i byłem przekonany, że tam głosowali bracia w zborze w Efezie. Nie, tam nie głosowali. Tam nakładał apostoł Paweł ręce i niejako przekazywał swoje uprawnienia, moc, a być może i raczej na pewno Ducha Świętego na tych, którzy mieli tam służyć. Ku nauczaniu sposobny. Apostoł Paweł, jak żeśmy tutaj czytali na początku, był człowiekiem ze wszech miar ku nauczaniu sposobny. Ale jego całą istotą było to, aby przekazać zbawienie w Jezusie Chrystusie, dobroć Pana Boga Wszechmogącego, pobożne życie, oderwanie od grzechu, dążenie do jedności, nie do dzielenia, do rozerwania. Jakże to ganił to, kiedy po głowie zaczęło braciom chodzić, że jeden jest apollosowy, drugi kefasowy i tak dalej. Pan mówi, nie, my jesteśmy wszyscy Jezusowa, Jezusa Chrystusa. Niech wam po głowie nie chodzą jakieś frakcje, jakieś dzielenie, jakieś klasy, bo my jesteśmy wszyscy jedni w Jezusie Chrystusie, zachowując wolność w jakichś tam drobnych interpretacjach. Dlatego kiedy przeczytamy słowa apostoła Pawła do listu do Tymoteusza, kiedy go ustanowił starszym i później mówi szczególnie, żeby na co nacisk nakładał, to bez komentarza odczytam kilka wersetów. Jak apostoł Paweł się bał, aby nie bać, nie badać i nie bawić się rzeczami całkiem jakiejś trzeciej, czwartej wagi. I nie bawili się baśniami i wywodami nieskończonymi rodzaju, które więcej sporów i zamieszania przynoszą niż zbudowania Bożego, które w wierze zależy. Lecz tego się pilnuj, bo koniec przykazania jest miłość czystego serca i sumienia dobrego i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy jako celu uchybili, obrócili się ku próżnomówności. Dalej 6:20-21. O Tymoteuszu. Strzeż tego, czego się powierzono, a brzydź się świecko próżnomównością i sprzeczaniem około fałszywie nazwanej umiejętności, którą się niektórzy szczycą ze strony wiary celu uchybili. Łaska niech będzie z tobą. Amen. I pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, nie 6:3-4 jeszcze. Ale jeżeli kto inaczej uczy, a nie przystępuje do zdrowych mów Pana naszego Jezusa Chrystusa i do tej nauki, która jest według pobożności, taki jest, nadęty jest, i nic nie umie, ale szaleje około gadek i sporów, około słowa, z których pochodzi zazdrość, swar, złorzeczenie, złe podejrzenie. Tego się strzeż, mówi apostoł Paweł. Ja myślę, że brat starszy, my, jeżeli bracia na nas ten ciężar złożą, to tacy w tym kierunku powinniśmy iść. To wszystko, co jątrzy, co dzieli, co to powinniście zostawić. Ale cały ciężar położyć na to, na co zwrócił apostoł Paweł. Aby się dążyć do pobożności. Bo mówi, że z pobożności jest wielki pożytek. Że pobożność prowadzi do życia wiecznego. Brat starszy, dalej Pismo Święte mi pisze, mówi, a nie pijanica wina. Tutaj nie chodzi o to, żeby brat starszy był całkowitym abstynentem. Apostoł Paweł apeluje, abyśmy, jeżeli korzystamy z tego wina, które jest ze wszech miar rzeczą dobrą, ale jeżeli jest z umiarem, z głową korzystane. Ostatnio też taką książkę dostałem, co zresztą zaleca apostoł Paweł do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, w 23 wersecie. Mówi, a nie pij wody, ale pij wina ze względu na twoje dolegliwości. Taką dostałem ostatnio książkę, tak się dieta śródziemnomorska. To naukowcy stwierdzili, lekarze, że picie czerwonego wina w umiarkowanych jakichś tam ilościach to zdecydowanie polepsza zdrowie człowieka na serce i różne inne rzeczy. Tak jeżeli to apostoł Paweł pisze i daje do braci starszych, aby w tym względzie, że mają być ostrożni, jest rzeczywiście rzeczą niebezpieczną. Te, co nieraz z przyjemnością to wypijemy, te czerwone wino. Ale jeżeli bez głowy będziemy to stosowali, to wtedy grzeszymy i przed tym apostoł Paweł nas wszystkich ostrzega. Niebitny, nie z prostego zysku chciwy. Niebitny to jest brat taki, który ze wszech miar wokół niego chciałby jakieś awantury, jakieś sprzeczki, ciągle wojował. Są niektórzy tacy bracia. I myślę, że na to zwracał apostoł Paweł, że brat starszy ma być ułożony, właśnie ten trzeźwy, bez zwykłych emocji. To co dzisiaj podkreślam, umiejący słuchać drugiego człowieka. A wtedy, jeżeli taki będzie, to wtedy chwałę zborowi będzie przynosił. Ale słuszność miłujący, niesfarliwy, niełakomy. Myślę, że do tej bitności to słuszność miłujący, niesfarliwy. Apostoł Paweł do Tymoteusza w wielu miejscach, jeszcze to sobie odczytam, że kiedy apostoł ma być, to miał być zawsze sprawiedliwy. Mówi, nie ważył, że tego lubię, a tego nie lubię. Często jest tak, że kogoś lubimy i wtedy rację jesteśmy przyznać gotowi temu, kogo lubimy, niż tego, kogo nie lubimy. Brat starszy, brat diakon powinien być sprawiedliwy, że prawda i waga to powinna być na pierwszym miejscu. Nienowotny. To takie dziwne słowo, nienowotny. Ale to chodzi o to, co apostoł Paweł do Tymoteusza potem pisze, a nie wkładaj z prędka rąk na nowicjuszy. Jest często też tak, że przychodzą bracia nowi i bardzo często, kiedy ich wybieramy na braci starszych czy diakonów z lat młodości zaraz, to potem panuje takie niebezpieczeństwo, że popadali w pychę, że zbyt te szybkie postawienie brata młodego, tego nowotnego, taki dziwny wyraz, to powodowało to, że on nie zdawał egzaminu. Charakterystyczną rzeczą jest to, o czym już dzisiaj wspominałem i to jest też, to już nawet nie na dzisiaj, ale myślę na przyszłość dla naszych społeczności, kogo wybierali apostołowie. To jest przykład wyboru nienowotnego, czyli niemłodego. I było to jawne wszystkim mieszkającym w Jeruzalemie. Nie, niżej. Potrzeba tedy, aby już apostoł Piotr stał wśród tych 20 kilku, to było przed zesłaniem Ducha Świętego, I mówi o Judaszu, który zdradził, którego mieszkanie puste zostało, jak gdyby miejsce, mieszkanie w tym apostolskim, grupie apostolskiej. Potrzeba wtedy, aby jeden z tych mężów, którzy z nami bywali po wszystek czas, który Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, którego jest wzięty w górę od nas, aby był z nami świadkami zmartwychwstania Jego. I postawili dwóch, Józefa, którego zwano Barsabaszem, którego teraz nazywano Justem i Macieja, a modląc się mówili, Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, okaż z tych dwóch jednego, któregoś obrał. Okazało się dopiero potem, że ten rzucony los to jednak nie był wolą Bożą. Chociaż nie sądzę, że też nie mieli ci bracia błogosławieństwa i braterstwu zborowi jerozolimskiemu, gdzie służyli. Ale charakterystyczną rzeczą jest to, że wybierali na brata współapostoła tego, który był całe życie z nimi, który widział od chrztu Janowego aż do zmartwychwstania imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest to, myślę, też taka wskazówka, że kiedy nominujemy czy wybieramy na braci starszych, to nawet jeżeli bracia młodsi są, to też wskazane i dobre jest, żeby oni przez pewien czas byli, jeżeli to są z naszych rodzin. Ale jeżeli też przychodzą bracia z zewnątrz, którzy bardzo szybko też okażą się mądrzy, pełni Ducha Świętego, to jednak pewien czas zawsze jest potrzebny, abyśmy zbyt prędko tych rąk na nich nie wkładali. Nie wiem, czy wszystko omówiłem, te może najbardziej ważne rzeczy. Do diakonów nie będę wracał, bo to samo dotyczy braci diakonów. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, o której już dzisiaj mówiłem, że kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda, to powinien zdawać sobie sprawę, że to jest służba niezwykle odpowiedzialna. Odpowiedzialna przed Panem. Ale z drugiej strony jest to służba, która w zborze wśród braci powinna cieszyć się olbrzymim szacunkiem. Że jeżeli brata starszego czy brata diakona wybierzemy na ten kolejny rok służby, to bez względu na to, czy na przykład z nim się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, to powinniśmy się za nim modlić. Powinniśmy go mieć we czci. Powinniśmy oddawać mu cześć i szacunek. Bo tak uczył apostoł Paweł do Tymoteusza. To on mówił tak. A jeszcze o tym, który nie jest z prostego zysku, to tak tylko zaznaczyłem. No myślę, że to też rzecz o ważną. Aby bracia starsi nie brali takiego, to może dzisiaj tego nie ma, ale w pierwotnym kościele apostoł Paweł na to nacisk kładł, że niektórzy z Ewangelii uczynili sposób dorobienia się w życiu, dobrego życia. I nie chcę, bo strasznie tego unikam, aby rzucać kamyczkiem w jakieś inne denominacje. Ale ostatnio w pracy też taki chłopak podszedł do mnie, który takie doświadczenia trochę przechodzi, nawet podłamany, i tak trochę z nim porozmawiałem. I mu zaleciłem, żeby sobie Ewangelię zaczął czytać. I mówię, masz Biblię? Mówię, mam, ale jakoś tam starorusko, że czytam, ale nie rozumiem, to ja ci mówię, przyniosę, jutro mam mu dać. Ale mówi, jak pójdę do tej cerkwi, to tak mi się do niej nie chce iść, bo tylko tam daj na tacę, daj na tacę, daj na tacę. I właśnie to się stało w kościele, w chrześcijaństwie, że z religii uczyniono taki dobry biznes. Dobrą rzeczą jest, myślę, że tego akurat unikamy, ale też o tym pamiętać. Chociaż to, co podkreślam, brat starszy powinien mieć pełen szacunku i godności, że wszelkiego rodzaju też krytykowanie braci starszych. To apostoł Paweł mówi, jeszcze zgubiłem, ale mówi, że przeciwko bratu starszemu to skargi co? Nie przyjmuj, ale w obliczu dwóch lub trzech świadków. I wtedy go strofuj, tak jak apostoł Paweł strofował apostoła Piotra. Starsi, którzy są w przełożeństwie i dobrze sprawują się, niech będą mieni zagodnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Albowiem Pismo Święte mówi, wołowi młócącemu nie zawiążesz gęby i godziny srabotnik zapłaty swoje. Przeciwko starszemu nie przyjmuj skargi, chyba za dwoma albo trzema świadkami. A tych, którzy grzeszą, strofuj przed wszystkimi, aby i drudzy w bojaźni żyli. Oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem i przed aniołami wybranymi, abyś tych rzeczy przestrzegał, w osobach nie brakując, nic nie czyniąc z przychylności. Rąk z prędka na nikogo nie wkładaj, ani bądź uczestnikiem cudzych grzechów, samego siebie czystym zachowaj. Myślę, że przedstawiłem braterstwo dość wyraźnie. To jakimi powinni być bracia starsi. Chcę jeszcze raz na koniec podkreślić, że pierwszy jestem taki, który nie potrafi tych wszystkich rzeczy. Nieraz się staramy, ale jest to nie tak, jak jest. Dlatego na koniec przeczytam tylko słowa apostoła Piotra. Starszych, którzy są między wami, proszę ja współstarszy, świadek ucierpienia Chrystusowego i uczestnik chwały, która ma być objawiona. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie. Nie dla sprostnego zysku, ale ochotnym umysłem. To z radości musi ta praca być. Nie jako panując nad dziedzictwem pańskim, ale z rami będąc trzody. A gdy się okaże, książę pasterzy, odniesiecie niezmienną kronę chwały. Tego braterstwu życzę, jeżeli będzie wolą braci, aby wśród nas, braci, wybrać, żebyście się za nami modlili. A ci wszyscy braterstwo, którzy tą pracę podejmą, żeby wiedzieli, że w przyszłości czeka ich niezwiędła korona chwały, której z całego serca tym wszystkim braciom, którzy na ten zaszczyt zasłużą, to życzę i na tym kończę.